Kiedy umiera człowiek, to jakby cały świat wraz z nim umierał. Było to za czasów, kiedy namiestnikiem rzymskim w Judei był Poncjusz Piłat. Wtedy właśnie wydano, skazano i ukrzyżowano Jezusa z Nazaretu. Minęło 21 wieków, a i dziś jest On krzyżowany, zaś na świecie wciąż znaleźć można tchórzliwych Piotrów, kochających władzę Kajfaszów, niesprawiedliwych Piłatów, życzliwych Szymonów oraz dobrych Łotrów. Ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń, nawet nie myśleli, że te kilka dni tak zmienią ich życie. Właśnie ich oczami spojrzymy na największą tragedię w dziełach ludzkości, gdy na krzyżu umierał Jezus, Boży Syn. Opowiedzą nam o tym w kolejne niedziele Piotr, Kajfasz, Piłat, Szymon z Syreny i dobry Łotr. Na ziemi wiele wartości nabywa się za pieniądze. Można jednak przejechać cały świat, przeglądnąć wszystkie sklepy, tysiące katalogów reklamowych i w żadnym z nich nie spotkać nawet za miliony dolarów propozycji kupna przyjaciela. Przyjaciela się nie kupuje, przyjaciela się znajduje. Pismo Święte powie, kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. Powiedz mi więc, Panie, jak to się stało, że Ty, Pan Wszechświata, znalazłeś przyjaciela we mnie, grzesznym i słabym człowieku? Jak to się stało, że mogę mieć w Tobie przyjaciela? Nazwałeś mnie przyjacielem, przypieczętowałeś tę przyjaźń swoją śmiercią. Sam wyznałeś, nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie daje za przyjaciół swoich. Historia tej przyjaźni rozpoczyna się, kiedy ja, Piotr, syn Jana, razem z bratem Andrzejem łowiliśmy ryby nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy pukaliśmy sieci, podszedł do mnie pewien człowiek i poprosił, bym nieco odbił od brzegu. Miał na imię Jezus. Pochodził z Nazaretu i był jakimś nauczycielem, bo zaraz potem zaczął nauczać. Mówił coś o Królestwie Niebieskim, o pójściu za Nim, o tym, że Bóg jest przyjacielem. Zresztą dokładnie nie pamiętam, bo przyznam się, że niespecjalnie wówczas słuchałem, zajęty czyszczeniem sieci. Kiedy się ma rodzinę i do tego nic się nie złowiło po całonocnej pracy, myśli się nade wszystko o tym, jak zarobić na życie. Jezus jakby czytał w moich myślach, bo ledwie skończył, rzekł do mnie: wypłyń na głębię i zarzuć sieć. Powiedziałem, że to bez sensu łowić ryby w dzień, kiedy nawet w nocy nic z tego nie wyszło. A jednak wypłynąłem. Do dziś nie wiem dlaczego. Bez wiary w powodzenie na słowo Jezusa zarzuciłem sieć i nagle poczułem, że zapełnia się ona takim mnóstwem ryb, że mało się nie porwała. Zrozumiałem wtedy, że to nie jest zwykły człowiek. Serce mi podpowiadało, że to ktoś szczególnie błogosławiony przez Boga, więc upadłem przed Nim na kolana i zawołałem: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale On podniósł mnie z klęczek i powiedział: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. A nasze oczy spotkały się i już wiedziałem, że zostawię wszystko i pójdę za Nim choćby na koniec świata. Tak miała rozpocząć się moja przyjaźń z Jezusem. Jeszcze wtedy uważałem Go za zwykłego człowieka, co prawda obdarzonego wieloma talentami. Był lepszy, świętszy od nas, oczywiście mądrzejszy. Mówił pięknie, a serce otwierało się na Jego Słowo. Aż któregoś dnia, pamiętam to jak dziś, podszedł do Niego starszy człowiek, nazywał się Jair i był przełożonym synagogi. Widać było od razu, że jest czymś bardzo zdruzgotany. Z rozpaczonym głosem poprosił, by Jezus poszedł za nim i uzdrowił jego córeczkę. Ale w tym momencie nadeszli jego słudzy i oznajmili, że właśnie jego córeczka umarła. Pierwszy raz widziałem, aby człowiek w jednej chwili postarzał się o 20 lat. A tak właśnie wyglądał Jair. Współczułem mu. Oto zgasła jego gwiazdka. Oto zniknął ostatni promyk nadziei, że może Jezus. Ale tutaj nawet człowiek o wybitnych zdolnościach leczniczych nie mógł już nic zrobić. Więc po co Jezus postanowił iść do domu Jaira? Czyżby nie wierzył sługom? Przecież na pewno 10 razy sprawdzali, zanim przyszli donieść swemu Panu. Wydawało mi się to po prostu bez sensu. Tym bardziej, że po przyjściu okazało się, że rzeczywiście dziewczynka umarła. Do dziś nie rozumiem tego, co się potem stało. Gdybym tego nie widział na własne oczy, nigdy bym w to nie uwierzył. Wierzcie mi, Jezus ujął ją za rękę i powiedział: dziewczynko, mówię ci, wstań. A ona wstała. Rozumiecie? Co się stało? To już nie było jakieś uzdrowienie niewidomego, głuchego, trędowatego. To wskrzeszenie zmarłej. Płakałem ze szczęścia razem z rodzicami. Jakże wspaniały jest mój mistrz. Coraz mniej go rozumiałem, ale coraz bardziej go kochałem. Już nie mogłem sobie wyobrazić mojego życia bez niego. Wiedziałem już, że Jezus nie jest tylko zwykłym człowiekiem, że jest kimś o wiele większym. Dlatego kiedy inni odchodzili, Pan zapytał: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedziałem: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Gdzie znalazłbym takiego przyjaciela jak Ty? Przy kim czułbym się tak dobrze, jak przy Tobie? Kiedy zatem zobaczyłem go chodzącego po jeziorze, tak bardzo chciałem być przy nim, że poprosiłem, by pozwolił mi przyjść do siebie. Ja z natury nieufny, prosty rybak, zacząłem iść po jeziorze. Naprawdę wiara może czynić cuda. Ale nagle zobaczyłem wielką falę i me serce zadrżało. Zacząłem tonąć, krzycząc: Panie, ratuj mnie! Czemu zwątpiłem w słowa mistrza? Dlaczego bardziej posłuchałem siebie niż jego? To była moja porażka. Myślałem, jestem silny, odważny, pełen wiary w Jezusa. A ja przegrałem przy pierwszej, lepszej próbie. A przecież miałem być skałą, na której Pan miał oprzeć Kościół. Powiedziałem więc sobie: to pierwszy i ostatni raz, kiedy zwątpiłem w mojego przyjaciela. Już nigdy go nie opuszczę, bo on jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Dlaczego więc Jezus mówi coś o swojej męce i śmierci? Pomyślałem, co ten mój mistrz wygaduje? On ma cierpieć. Gorzej, mówi o śmierci. Wziąłem go na bok i mówię mu: niech cię Bóg broni. Co ty wygadujesz, Panie? Przecież to na ciebie nie przyjdzie. Odejdź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ja, szatan? Panie, jak mogłeś tak o mnie powiedzieć? Przecież chciałem dobrze. Nie chciałem, abyś umierał. I tylko za to mnie tak zganiłeś? Czułem żal do Jezusa. Aż do tego dnia, w którym mieliśmy spożywać Paschę. Kiedy spożywaliśmy wieczerzę, Jezus wziął chleb i dzięki składając Bogu, łamał i rozdawał, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A potem bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę. Niewiele z tego rozumiałem. Nawet nie uświadamiałem sobie, jak później ważne miały stać się te słowa w moim życiu. Wszyscy byli jacyś zdenerwowani, spięci, jakby wyczuwali coś złego. I oto nagle Jezus powiedział: jeden z was mnie zdradzi. Kto, Panie? Kto, Panie? Kto Ciebie zdradzi? Zawołałem. To niemożliwe, żeby ktoś z nas miał Cię zdradzić. Przecież my kochamy Ciebie. Nigdy Cię nie opuścimy. A choćby wszyscy zwątpili, ja nie zwątpię. Piotrze, rzekł mi Pan, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ja, Panie? Choćby mi przyszło umrzeć za Ciebie, nie opuszczę Cię. Jak możesz nawet tak pomyśleć, jak ja wtedy byłem głupi. Uważałem siebie za odważnego i lepszego od innych, podczas gdy było to w Ogrójcu, do którego poszliśmy po wieczerzy. Pan, sam idąc się modlić, prosił, byśmy i my się modlili, ale zasnąłem. Obudził mnie dopiero głos Jezusa: nie mogliście godziny ze mną wytrwać? Nagle zobaczyłem Judasza. Podszedł do Jezusa i pocałował go. I w tym momencie otoczyła nas kohorta żołnierzy. Kiedy się zorientowałem, że to zdrada i chcą pojmać Jezusa, wyjąłem miecz i uderzyłem jednego z żołnierzy. Pomyślałem: teraz Jezus dopiero zobaczy, że jestem Jego najlepszym przyjacielem. Przekona się, ile jestem wart. Ale Jezus nakazał mi schować miecz do pochwy. Dlaczego nie pozwoliłeś mi rozprawić się z nimi? Zupełnie Ciebie wtedy nie rozumiałem, ale kochałem. Więc poszedłem za Tobą na dziedziniec arcykapłana. Musiałem tam iść, bo przyjaciela nie zostawia się w biedzie. A ponieważ było zimno, stanąłem przy ognisku. Tam zaczęła się moja tragedia. Najpierw jakaś kobieta, potem dwukrotnie ktoś jeszcze inny zapytał mnie, czy znam Jezusa, czy czasami nie jestem Jego uczniem. Uważałem siebie nie tylko za ucznia Jezusa, ale i za Jego przyjaciela, jednak za każdym razem mówiłem: nie znam tego człowieka. Nagle usłyszałem pianie koguta, a Pan obrócił się i spojrzał na mnie. I było w tym spojrzeniu tyle smutku i samotności, a równocześnie tyle przebaczenia i miłości, że serce mi się rozrywało z żalu. Wyszedłem na zewnątrz i rozpłakałem się. Płakałem tak, jak jeszcze nigdy. Cały płakałem, że opuściłem przyjaciela wtedy, kiedy najbardziej mnie potrzebował. Dlaczego, mój przyjacielu, dopuściłeś wtedy, bym się Ciebie zaparł? Dlaczego interes, wygoda, strach biorą często górę nad miłością? Dlaczego wtedy nad Jeziorem Galilejskim zauważyłeś mnie, wybrałeś i umiłowałeś, skoro wiedziałeś, że jestem człowiek grzeszny? Dlaczego poświęciłeś mi ostatnie 3 lata życia? Czy nie lepiej było odsunąć mnie, przekląć i odgonić jak psa? Dlaczego pozwoliłeś mi tyle mówić o miłości, kiedy jasne było dla Ciebie, że 3-krotnie się wyprę Ciebie? Dlaczego nie powiedziałeś wtedy do mnie tak jak ja? Od dzisiaj nie znam tego człowieka. Umarł dla mnie Piotr, którego uważałem za przyjaciela, a okazał się tchórzem i zdrajcą. Dlaczego spojrzałeś na mnie z miłością, gdy zasługiwałem na potępienie? Dlaczego? Po wyjściu z dziedzińca błąkałem się i płakałem nad sobą, nad swoim upadkiem, który nie da się już zapomnieć. Zapewne ilekroć będę słyszał pianie koguta, tyle razy stanie mi przed oczami ta scena i to Twoje przebaczające spojrzenie. Płakałem, gdy niesłusznie Cię skazywano, a mnie tam zabrakło. Płakałem, gdy Cię krzyżowano, a ja nie stałem pod krzyżem. Płakałem, kiedyś umierał na krzyżu, a mnie przy Tobie nie było. Płakałem, a gdy zabrakło mi łez, moje serce dalej płakało. A teraz czuję się taki samotny, taki niekochany, taki niepotrzebny. Znowu łowię ryby nad jeziorem, ale w nocy nic nie złowiłem, gdyby był ze mną Pan. A gdy ranek zaświtał, pisze święty Jan, Jezus stanął na brzegu i powiedział, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. Rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. 20 wieków potem, w 1973 roku, żył w małej wiosce wietnamskiej Piotr. Nazywał się Chiao Tang. Zachwycił się Jezusem, Jego mądrością i miłością. Był uważany przez wszystkich za najpobożniejszego w wiosce. Miał 6-letnią córeczkę, z którą codziennie klękał do pacierza, a w niedzielę szedł z nią do kościoła. Tam modlił się i przyjmował zawsze komunię świętą. Kiedy zaś córeczka zapytała go, co to jest ten mały, biały krążek, odpowiedział, to jest najlepszy przyjaciel. A ponieważ pragnie mieszkać nawet w najmniejszym sercu, to ukrył się pod postacią takiego małego opłatka. Ilekroć wracali z kościoła, pytała, dlaczego Pan Jezus nie zamieszkał w moim sercu? Już tak długo czekam na Niego. Pocieszał ją wtedy, że już niedługo Jezus przyjdzie i do niej. Ale to moje serduszko nie może się już doczekać, mówiła. Wzruszała go ta dziecięca miłość. Już teraz cieszył się, że niedługo córeczka będzie mogła razem z nim przyjmować Jezusa. Nawet nie podejrzewał, że ta komunia córki nastąpi tak szybko i przerodzi się w tragedię. Otóż któregoś dnia do wioski wkroczyli żołnierze. Byli pijani. Wtargnęli do kościoła, połamali ławki, zgonili całą wioskę i na oczach wszystkich zaczęli strzelać do obrazów i krzyża. Oficer zapytał, kto z was wierzy jeszcze w tę bajkę o Jezusie? Nikt się nie zgłosił, bo przyznanie się to pewna śmierć. I wtedy stała się rzecz straszna. Jeden z żołnierzy rozwalił tabernakulum i wysypał z puszki hostię. Serce mu zamarło z trwogi. A jednak kiedy oficer zapytał go, czy wierzy w jakiegoś tam Jezusa, odpowiedział: nie. Tak się bał. Myślał: mam żonę, córeczkę, rodziców. Co z nimi będzie, gdy ja odejdę? Jezus to na pewno zrozumie. Nawet to zrozumie, że widzi teraz, jak żołnierz depcze hostię, a on nic nie robi, tylko w oczach łzy. Bo cóż on może zrobić? Przecież nie pokona żołnierzy. W końcu pójdą sobie i wszystko będzie jak dawniej. Nagle mała dziewczynka podbiegła do depczącego hostię żołnierza. Z trwogą zauważył, że to jego córeczka. Krzyk ugrzązł mu w gardle. Córeczka brała w ręce hostię i wkładała do buzi. Chciała obronić Jezusa, kryjąc go w swoim sercu. Była dzielna, ale potężny kop w brzuch powalił ją na ziemię. Musiało ją strasznie boleć. A jednak, kiedy spojrzała na niego, zobaczył szczęśliwe oczy. Szczęśliwe oczy w dzień pierwszej komunii świętej. Zobaczył i zapłakał. Zrozumiał bowiem, że zaparł się przyjaciela i dopiero ta jego córka, mała, słaba dziewczynka, dała mu przykład prawdziwej miłości. Rzucił się w jej stronę i swoim ciałem zaczął osłaniać ją pod ciosami żołnierza. Równocześnie zagarniał pod siebie rozrzucone hostie. To nic, że bolały go wszystkie kości, że miał krew w ustach i strasznie szumiało mu w głowie. To dobrze, że boli. Ma boleć za zdradę. Był szczęśliwy, bo czuł, że razem z córką idzie do Jezusa. Jest czas zdrady, kiedy jedni przyjaciele zdradzają cię, inni wypierają się ciebie, a twoi znajomi nie przyznają się do ciebie. Ludzie, którym pomagałeś, których wspierałeś, z którymi siedziałeś tyle razy przy stole, mówią: nie znam tego człowieka. Jest czas zdrady, kiedy wydajesz swoich przyjaciół z zazdrości, za pieniądze, ze strachu. Chociaż tyle im zawdzięczasz, chociaż tyle byłeś z nimi taki zachwycony, nie idziesz z nimi ich drogą krzyżową, nie stajesz pod ich krzyżem, gdy konają wśród wyzwisk i szyderstw. Obyś potem przynajmniej zapłakał nad sobą, jak Piotr. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez Ciebie zobaczę Chrystusie, Chrystusie. I taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie. Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie, Chrystusie.